Przed tygodniem deklarowaliśmy na tym, w tym miejscu bardzo ważną rzecz. Kto pamięta, co deklarowaliśmy? Nie jesteśmy z tego świata. Amen? Więc jeżeli ktoś nie był tydzień temu, gorąco zachęcam na odwiedziny naszej strony internetowej, żeby móc odsłuchać to kazanie. Nie jesteśmy z tego świata. O tym sobie mówiliśmy. Więc zacznijmy od tego miejsca dalszą naszą podróż. Aby zobaczyć, aby zrozumieć, że nie jesteśmy z tego świata, potrzebujemy zobaczyć naszymi duchowymi oczami pewne rzeczy. Ale aby zobaczyć te rzeczy, musimy mieć otwarte, widzące oczy. Dlatego tematem dzisiejszego kazania będzie pytanie, czy widzę? I żeby oprzeć to nauczanie na Bożym Słowie, otwórzmy Ewangelię Jana, 9 rozdział. Jeżeli macie Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej, to na projektorze wyświetlona jest strona, aby szybciej znaleźć. I chciałbym dzisiaj od razu zaanonsować, że z tego 9 rozdziału Ewangelii Jana będziemy mówić zarówno dzisiaj, jak i za tydzień na nabożeństwie, ponieważ sytuacja, o której będziemy za chwilę czytać, jest tak głęboka i ma tak liczne skutki, że w jednym nauczaniu nie zdołałem tego wszystkiego umieścić, więc będziemy rozważać ten fragment przez dwie niedziele. Czytajmy dzisiaj od wersetu 1 do wersetu 7 z Ewangelii Jana z 9 rozdziału. Jezus przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby na nim objawiły się dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, co znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Cały ten 9 rozdział nawiązuje swoją treścią też do tego, co Jezus zadeklarował, czy ogłosił w 8 rozdziale, gdzie pada w 8 rozdziale w 12 wersecie jego mocne stwierdzenie: ja jestem światłością świata. I cały ten 9 rozdział jest kontynuacją tego stwierdzenia. Ten 9 rozdział opowiada zarówno o cudzie stworzenia wzroku, uwaga, ja celowo podkreślam stworzenia, ponieważ tam nie było uzdrowienia. Ten człowiek po prostu nie miał wzroku. Więc tak naprawdę trzeba mu było ten wzrok stworzyć. On był od urodzenia niewidomy. Więc ten 9 rozdział opowiada zarówno o cudzie stworzenia wzroku u niewidomego od urodzenia oraz opowiada o wydarzeniach mających miejsce po dokonaniu się tego cudu. Jak powiedziałem, zajmiemy się wieloma kwestiami tego rozdziału jeszcze w przyszłym tygodniu, ale dziś chciałbym zwrócić waszą uwagę najpierw na to, że samo wydarzenie cudu oraz słowa, jakie Pan Jezus powiedział po tym, czy przed wydarzeniem się tego cudu, tak przede wszystkim dotyczą Jego samego. Tak naprawdę zwracają naszą uwagę na Niego i dzięki temu możemy dowiedzieć się wiele bardzo istotnych szczegółów na temat Chrystusa, Jego misji i tego, po co przyszedł, a potem jakby dostrzegając, widząc te ważne elementy, kim Chrystus był, co czynił, po co przyszedł i tak dalej, o czym sobie za chwilę powiemy, pójdziemy głębiej do naszego życia, jakie to ma zastosowanie dla nas dzisiaj. Zacznijmy od pierwszego bardzo ważnego stwierdzenia. Chrystus przyszedł na ziemię, aby wykonać dzieła swojego Ojca. Czyli Jezus przyszedł na ziemię z polecenia Ojca, aby wykonać Jego plan. Jezus był posłany przez Ojca. I zwróćcie uwagę, że w tych 7 wersetach 9 rozdziału słowo posłany pada bardzo wyraźnie jako jedno z tych kluczowych, istotnych słów. Najpierw Jezus mówi: musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. 4 werset, tak? Potem mówi do niewidomego, idź do sadzawki Siloam, czy Siloam w naszym tłumaczeniu Syloe, co oznacza posłany, wysłany. To nie jest oczywiście przypadek, że oba te słowa, oba te stwierdzenia padają w wypowiedzi Jezusa. U Jezusa nie ma przypadkowych słów. To nam pokazuje, że Chrystus był posłany przez Ojca, by zrealizować dzieło zbawienia. Tak, ono było planem Ojca. Dzieło zbawienia było zaplanowane przez Ojca i teraz Jezus przyszedł na ziemię jako posłany przez Ojca, aby ten plan wykonać, wykonać ojcowskie dzieło. Przez to wykonanie tego ojcowskiego dzieła Jezus miał objawić zarówno chwałę Ojca, jak i swoją chwałę. Miał pokazać, że przychodzi do ludzi nowy czas. Gdy Chrystus przychodzi do ludzi, daje im nowe życie z całym dziedzictwem i bogactwem tego nowego życia. A więc z przebaczeniem grzechów, z odkupieniem, z uświęceniem, z uzdrowieniem, z uwolnieniem, wyzwoleniem ze wszelkiego przekleństwa, z całym bogactwem tego dziedzictwa. Mamy więc dwa elementy. Jezus jest posłany przez Ojca i drugi element, Jezus jest posłany, aby wykonać ojcowski plan i dać ludziom nowy rodzaj życia. I trzeci element wynikający z tego, Chrystus przychodzi do ludzi i wkracza w ich rzeczywistość. Tu w tej historii wkracza w rzeczywistość ślepego człowieka. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Ten człowiek od początku swojego istnienia nie wie, jak wygląda błękit nieba. Nie wie, co to jest kolor jesiennych liści. Nie wie, co to jest zieleń trawy ani blask słońca. Od urodzenia żyje w ciemności. To jest jego rzeczywistość. Najprawdopodobniej miał silnie wyostrzone pozostałe zmysły, pozostałe cztery zmysły, bo ten piąty niestety od urodzenia nie funkcjonuje. I nagle w tą ciemną rzeczywistość wkracza Chrystus i zmienia się wszystko. Zmienia się cała rzeczywistość tego człowieka. To nam pokazuje bardzo ważną, symboliczną kwestię dotyczącą Chrystusa. Chrystus wkracza w to życie człowieka, w tą rzeczywistość, jakąś tam ziemską rzeczywistość człowieka i wykorzystuje wszystkie sytuacje w tej rzeczywistości, aby pokazać wielkość Boga. Nawet jeśli te sytuacje, nawet te sprawy tej rzeczywistości są beznadziejne. W tym przypadku, ktoś mógłby powiedzieć, on jest niewidomy od urodzenia, to jest beznadziejny przypadek. Jezus wkracza w tą rzeczywistość, wykorzystuje ją, aby objawić wielkość Boga. I tutaj mała polemika. Uważam za nieprawidłowy pogląd, że Bóg dał ślepotę temu niewidomemu, aby ją wykorzystać na swoją chwałę. Ja rozumiem, że z pozoru, gdy czyta się pierwsze trzy wersety tego rozdziału, można odczytać je w ten sposób. Lecz moim zdaniem, podkreślam, to jest moje zdanie, ta interpretacja jest nieprecyzyjna. Zaproponuję wam więc inną interpretację. Już ją częściowo tutaj ujawniłem. Uważam, że ta sytuacja pokazuje, że Bóg wkroczył w rzeczywistość, która miała miejsce bez jego udziału, choć za jego wiedzą, tak? I w niej, bez względu na to, jaka ona była, objawia swoją moc i chwałę. Czyli mamy człowieka niewidomego od urodzenia, to jest ziemska rzeczywistość i Bóg wkracza w nią, aby w niej pokazać swoją chwałę. Czyli możemy dojść tutaj do wniosku, według tej interpretacji, że Jezus nie stworzył tej ślepoty, Jezus nie dał tej ślepoty temu niewidomemu, on wykorzystał to, co było w ziemskiej rzeczywistości już zaistniałe, nie z jego woli. Tak? Umysły wasze ciężko pracują? Intensywnie? My się rozprawiamy tutaj tak naprawdę z pewnym stereotypem myślenia. W tym tygodniu miałem rozmowę z pewną kobietą, która przeżyła w swojej przeszłości traumatyczne wydarzenie śmierci swojego dziecka. Jak myślicie, kto według jej myślenia był winny tego, że to dziecko umarło? Bóg. Dlaczego? Dlaczego? Bo pojawiły się w jej umyśle natychmiast pytania. Dlaczego spotkało to moją córkę? Dlaczego spotkało to mnie? Na co ja mówię, przepraszam, ale to nie ma nic wspólnego z Bogiem. To nie ma nic wspólnego z Bogiem. Dlaczego przytaczam tą rozmowę? Ona oczywiście potoczyła się i miała dłuższy przebieg niż to, co wam teraz opowiadam. Dlatego, że dziś w wielu umysłach ludzi pojawia się zarzut względem Boga, że te nieszczęścia, które dzieją się dookoła nas, są z Jego powodu albo z powodu Jego nic nie robienia, Jego bierności. Dlaczego Bóg nie uratował dzieci umierających w krematoriach Oświęcimia? Takie pytanie w tym tygodniu też usłyszałem. Ludzie bardzo szybko interpretują rzeczywistość w kierunku obciążenia Boga winą za to, że coś złego się stało. I teraz, gdy czytamy te pierwsze trzy wersety 9 rozdziału, natychmiast włącza nam się ten stereotyp, który zadaje pytanie, zaraz, aha, czyli Bóg dał mu ślepotę, aby potem objawić na nim swoją chwałę. Czy słyszycie absurdalność tego stwierdzenia? My tak myślimy często, ale dopiero gdy wypowiemy, nagle brzmi to absurdalnie. To tak, jak ja bym pomyślał w następujący sposób. Obleję wrzątkiem moją córkę, żeby potem ją zawieźć do lekarza. Czyli zrobię jej najpierw krzywdę, najpierw zrobię jej rzeczywistość ciemności, po to, żeby potem spróbować ją z tego wyciągnąć. Podoba wam się takie ojcostwo? Przepraszam, że to głupie? Musimy zdać sobie sprawę z bardzo ważnej rzeczy. To, co dzieje się tutaj na ziemi, jest pewnym ciągiem wydarzeń, które bardzo często mają swoją przyczynę w głupocie ludzkiej, ale bardzo często też mają przyczynę w skażeniu, w przekleństwie, które jest na świecie. Mówiliśmy sobie przed tygodniem więcej troszeczkę o tym, czym jest świat i jaki jest świat. Ludzie doświadczają wielu złych rzeczy właśnie z tych dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ktoś zadecydował nieprawidłowo, albo oni sami, albo ktoś z ich otoczenia, albo ktoś, kto staje na ich drodze, na przykład pijany kierowca, robi zderzenie czołowe, on wychodzi z tego cało, ale w drugim samochodzie, który w tym zderzeniu bierze udział, wszyscy umierają, na przykład cała rodzina, tak? On wyszedł cało, oni nie. Ktoś pyta, a dlaczego Bóg pozwolił, żeby do tego doszło? A dlaczego ten facet pijany usiadł za kierownicę? Czemu nikt nie zada takiego pytania? Więc niektóre rzeczy złe dzieją się w naszym życiu dlatego, że są skutkiem działania, decyzji ludzkich, a niektóre dlatego... To jest ten drugi powód, dlatego że ziemia jest skażona przekleństwem. Przekleństwem grzechu, przekleństwem chorób i wielu innych złych rzeczy. I teraz pojawiają się te rzeczy w życiu człowieka i niestety stanowią o jego rzeczywistości. Teraz w debacie w przestrzeni publicznej możecie bardzo dużo usłyszeć o zdeformowanych płodach przy okazji debaty o aborcji. Ja nie rozumiem, dlaczego w ogóle się dużo o tym dyskutuje, tak jakby to była jakaś plaga, jakby co druga kobieta rodziła zdeformowane dzieci. Dyskusja rozbuchana politycznie, kompletnie bez sensu. Ale jednak zdarza się tak, że ktoś, kobieta urodzi jakieś dziecko chore. Dlaczego? No jest bardzo prosta przyczyna. Ziemia, życie człowieka, życie ziemi jest skażone przekleństwem. I tak długo, jak długo nie postawi się temu przekleństwu tamy, tak długo skutki tego przekleństwa będą objawiać się w życiu ludzi. I teraz, wracając do historii z 9 rozdziału Ewangelii Jana, ten człowiek po prostu urodził się niewidomy. Bóg nie maczał w tym palców, chociaż wiedział, że to się stało. Bo Bóg wie o wszystkim. Wie o każdym nieszczęściu, o każdej makabrycznej zbrodni, ale nie może zaingerować w życie, aby coś tu zrobić, powstrzymać z jednego powodu. Bóg dał wolną wolę człowiekowi i to człowiek w swoich decyzjach odpowiada za to, co się dzieje. Gdyby Bóg wkraczał w każde nieszczęście, w każdą sytuację, to człowiek natychmiast podniósłby larum. Zaraz, a co z moją wolnością? Co się wcinasz? Więc z jednej strony chcemy mieć wolną wolę i chcemy wolności w naszym życiu, a z drugiej strony, gdy dzieje się coś nie po naszej myśli, mówimy, ale dlaczego Bóg nie reaguje? Bo masz wolność. I ty decydujesz o tym, co zrobisz, co powiesz za chwilę. A jeżeli ty o tym decydujesz, to również ty poniesiesz tego odpowiedzialność. A jeśli nie ty, to być może ktoś inny odczuje skutki tego, co powiesz, co zrobisz. Stąd ten niewidomy człowiek urodził się po prostu ślepy. Bóg o tym wiedział. I w pewnym momencie wkracza w tą rzeczywistość w postaci Jezusa Chrystusa. Chrystus wkracza w rzeczywistość tego człowieka i przynosi swoje światło. Na poparcie, na dowód tego, tej tezy, którą teraz przed wami rysuję, tej interpretacji, pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, werset piąty. Zaznaczcie sobie Ewangelię Jana, bo do niej wrócimy za chwileczkę, a teraz pójdziemy do pierwszego listu Jana, rozdział pierwszy, werset piąty. Tam czytamy coś bardzo ważnego na temat naszego Boga. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Słuchajcie, to jest kolosalne w swoich skutkach stwierdzenie. Niebywałe. Bóg jest światłością. Nie ma w Nim żadnej ciemności. Skoro Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności, oznacza to, że On nie daje nikomu ciemności. Więc ten ślepy nie mógł dostać od Boga tej ślepoty. Dlaczego? Bo Bóg nie daje ciemności. Co Bóg daje? Światło. Co Jezus dał? Światło. Czy to jest takie trudne do zrozumienia? Dlaczego ludzie przypisują Bogu światłości ciemne uczynki? To tak, jakbyś poznał dobrego człowieka i nagle ktoś przyszedł i zaczął zarzucać na niego kalumnię, że jest taki, siaki i owaki, a ty wiesz, że on taki nie jest. Jeżeli Bóg jest światłością, to wkracza jako światło w rzeczywistość ciemności. Ten niewidomy człowiek jest metaforą, jest symbolem ciemności tego świata. O, jego rzeczywistość to ciemność, to przekleństwo. I nagle Bóg, który jest światłością i w którym nie ma żadnej ciemności i która nie ma nic wspólnego z ciemnością, przychodzi, aby skasować tą ciemność, bo jest światłem. Wow! Takie były dzieła Jezusa, które Chrystus wykonywał na ziemi. Został posłany przez Ojca po to, aby zniszczyć dzieła ciemności. Amen? Chwała Jezusowi. Oddaj chwałę Jezusowi, że jest światłością. Halleluja! I z tego wynika dalsza rzecz. Skoro Jezus przyszedł na ziemię jako światłość, oznacza to, że ziemia jest w ciemności. To jest logiczne. Zapalamy światło tam, gdzie jest ciemno. Gdyby tu było dzisiaj jasno, a mamy niedzielne poranki, gdy nie zapalamy w ogóle tutaj światła, bo słońce świeci tak niesamowicie, że to jest bardzo jasno, ale dzisiaj mamy jesienny, ponury dzień, szary, więc musieliśmy zapalić światło. To jest logiczne. To jest oczywiste. To nam pokazuje, Jezus przyszedł na świat jako światłość, ponieważ świat żyje w ciemności. To jest bardzo logiczne i bardzo oczywiste. Dalej. Uzdrowienie tego niewidomego w 9 rozdziale jest symbolicznym aktem, który wskazuje, że tylko Chrystus może dać ludziom światło. Teraz tak. Chciałbym wam powiedzieć coś bardzo istotnego, na co zwrócił moją uwagę Duch Święty, gdy modliłem się o to dzisiejsze nauczanie. Wielu z nas myśli, wielu z nas tu obecnych myśli, że świat może wam dać coś dobrego. My mamy w sobie ten margines, gdy myślimy sobie, o, jak w czasie kazania słyszymy, świat jest w ciemności, amen, amen. Ale mamy ten margines, który nam mówi, no ale chyba nie wszystko w nim jest takie złe. Chciałbym was dzisiaj przekonać do jednej konkretnej, radykalnej myśli. Świat jest ciemnością. Jeśli uważasz, że cokolwiek w tym świecie jest dobre, mylisz się. To co, to nawet jedzenie, które jem, jest niedobre? No, jest niedobre. Poczytajcie sobie w internecie. Jedni mówią, olej kokosowy dobry, a drudzy, olej kokosowy niedobry. Jedni mówią, bułeczki dobre, a drudzy, nie, bułeczki niedobre. Biblia mówi, chleb jest potrzebny, bo umacnia serce. A dietetycy mówią, a chleb, o rany, nie jedźcie chleba. To co z tym jedzeniem w końcu? Jak nie GMO, to za dużo węglowodanów. Jak nie za dużo węglowodanów, to... Powiem tak, ja kocham pączki od Gruszeckiego. I mam w nosie dietetyków. Nie ma nic na tym świecie dobrego. To, co nam się wydaje, co jest pożyteczne, takie jak jedzenie na przykład, tak? Złe. Woda, warunek życia. Nalewasz wodę z kranu, a tu ktoś przychodzi. Ty wiesz, ile tam jest bakterii? No i już jest... Wszystko po... No i czy musiałeś popsuć, no? Tak się chciałem napić tej wody. Kiedyś lansowano, wiesz, tylko woda żywiec. O, to jest najlepsza woda. Teraz się okazuje ujęcia żywca jakieś tam skażone, coś tam. No nie ma nic dobrego, no. Dlaczego ja to mówię? Odpowiedzcie mi na pytanie. To po chorobę chrześcijanie do tego świata lezą. Co my tam szukamy w ogóle? Bóg mówi, weź, otwórz Biblię, a my telewizor. Bóg mówi, weź, zajmij się tym, a my tam gdzieś na boczek. Bóg mówi, a jest spotkanie twojego kościoła, fajny, weź, nauczysz się czegoś. A ludzie mówią, a ja chcę posiedzę w domu, tu jest lepiej. O co nam chodzi tak naprawdę? Odpowiedzcie mi na to pytanie. My jesteśmy jacyś dziwni. Świat jest ciemnością, a Jezus jest światłością. Proste. Więc jeżeli Jezus jest światłością, a ja chcę chodzić w światłości, a nie w ciemności, bo jak będę chodził w ciemności, to się potknę i zaraz będzie katastrofa, no to trzymam się Jezusa, tak czy nie? Ja przepraszam, to jest bardzo proste. Bo dla mnie Królestwo Boże jest proste. I teraz. Jezus po to przyszedł na ziemię, aby tym, którzy są w ciemności, dać światło. Pokazać, słuchaj, nie tędy droga, tędy droga. Ja jestem drogą. Świat proponuje ci drogę, która cię zawiedzie do koszmarnych skutków. Naprawdę będziesz lizał rany, jeśli w ogóle się wydobędziesz z tego koszmaru. Ja, Jezus mówi, ja jestem światłością świata, ja jestem drogą. Idź za mną. Tu cię czekają tylko dobre rzeczy. I teraz, skoro świat jest w ciemności, Chrystus postanowił tą ciemność rozjaśnić, wkroczył w rzeczywistość ziemi, tak? I to jest niesamowite, co Jezus zrobił. Jak Jezus to zrobił? Powróćmy do tej historii z niewidomym, tak? Z 9 rozdziału Ewangelii Jana. Co Jezus tam ciekawego uczynił? Najpierw Jezus splunął na ziemię. Następnie zrobił z tej śliny błoto. Błoto nałożył na oczy niewidomego. Kazał mu pójść do sadzawki Syloe i obmyć się. I wtedy dopiero zaczął widzieć. Jak myślicie, czy Jezus mógł mu otworzyć oczy od razu, jednym słowem? Zdecydowanie, prawda? Więc niewątpliwie Jezus zrobił całe te ceregiele z jakiegoś powodu. U Jezusa żadne słowo ani żaden czyn nie był bez znaczenia. Spróbujmy więc troszeczkę odkryć znaczenie tego gestu, który Jezus uczyniłby dokonać tego stworzenia wzroku u tego niewidomego człowieka. Z czego pochodzi, z jakiej części naszego ciała pochodzi ślina? Z ust. To jest bardzo istotne. Jezus z ust wydobył ślinę. Ona reprezentuje to, co pochodzi najczęściej z ust, a więc słowo. I teraz ta ślina została połączona z prochem ziemi. Mam nadzieję, że tu obrzydliwych nie ma, dacie radę to sobie wyobrazić. Tak? Ślina łączy się z prochem ziemi. Tworzy się mikstura. Błoto. Nie mogę się oprzeć, muszę wam opowiedzieć. Moi rodzice cieszyli się z jednej rzeczy, jak byłem w szkole średniej. Wiecie z czego? Że nie stoję po klatkach i nie pluję na klatkach. Codziennie musiałem chodzić na treningi, na gwardię w Koszalinie, więc Więc moi rodzice, jak tam, wiecie, jak ta rodzina się zbiera, no Jacek tam chodzi na treningi, no wiesz, jak mówicie, no fajnie, wiesz, przynajmniej po klatkach nie stoi, nie pluje. Dlaczego oni to mówili? Dlatego, że młodzi mieli zwyczaj w moich czasach, tak, stać i tak, wiecie, nie pluć. Tak pluli, takie kałuże całe powstawały, no obrzydliwe, tak. Takie kałuże plwocin, jak wychodziły z klatki, to o, musiałeś to obchodzić. Ale tak było, a nie, może dzisiaj, czy młodzież się też tak robi? Tak? Okej. Okay. Jedni mówią tak, drudzy nie, okej. Okay. Za moich czasów tak było. Jest dobra. Wracamy do śliny Pana Jezusa. Więc Pan Jezus splunął na ziemię i to spowodowało połączenie prochu ziemi, spowodowało ze śliną błoto. Mieszankę, którą on nałożył na oczy temu człowiekowi. I to była mieszanka, która miała stworzyć jego wzrok. Interesujące. Podkreślam raz jeszcze, to wszystko ma swoje uzasadnienie. Jednym zdaniem moglibyśmy powiedzieć, Chrystus stworzył przez swoje słowo wzrok w tym niewidomym. Ale musimy zobaczyć tutaj troszeczkę więcej w tym akcie, który Jezus dokonał. Po pierwsze, ślina, która wyszła z ust, dotknęła ziemi. Z ust wychodzi zawsze słowo. To jest pierwsza i podstawowa rzecz. Nawet teraz, jak do was mówię, to moje słowo połączone jest ze śliną. Dlaczego odsunęliśmy pierwszy rząd? Żartuję. I teraz słowo przyszło na ziemię. Słowo to przede wszystkim właśnie w Ewangelii Jana Chrystus. Chrystus przyszedł do nas, aby wyzwolić nas z udręki życia w przekleństwie ciemności. Tak? Chrystus przyszedł jako słowo. Jest posłanym słowem do nas. Ojciec wypowiedział słowo, Chrystus stał się człowiekiem, słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. I teraz Chrystus po to przyszedł do tej ziemskiej rzeczywistości, aby w tym środowisku ciemności stworzyć warunki do uzdrowienia tej ciemności. Chrystus wszedł w środowisko ludzi, stał się takim samym człowiekiem jak ty i ja, doświadczał tych samych trudów, tych samych ciężarów, jakie my doświadczamy. W ten sposób słowo dociera do nas. Chrystus przyszedł do ludzi, aby przekazać im słowo, aby słowo dotarło do ich uszu, aby dotarło do ich umysłów. Słowo wkracza w rzeczywistość ziemskiego, ludzkiego życia i stwarza błoto. Co to znaczy? Zaczyna mieszać się z naszymi myślami. Zaczyna atakować nasze myśli. Zaczyna przemieniać nasze myśli. Zaczyna pracować w naszych sercach i umysłach. To jest niesamowicie ważne, ponieważ w ten sposób słowo rzuca wyzwanie. Tydzień temu słyszeliśmy wspaniałe świadectwo Magdy, która mówiła, uwierzyłam w nauczanie, w Słowo Boże, że Bóg dzisiaj uzdrawia. Mówiłaś tak, Magda? Tak? Okej. Okay. O, chwała Panu. To jest niesamowite. Magda kiedyś wierzyła inaczej, potem dotarło do niej słowo i zaczęła wierzyć inaczej i ma córkę zdrową. Niesamowite. Co się dokonało? Słowo dotarło do jej umysłu, do jej serca i rzuciło wyzwanie jej dotychczasowym poglądom. Słowo dotarło do niej i powiedziała, hej, to w co wierzysz teraz, nie do końca jest po mojemu, mówi Bóg. Po mojemu jest inaczej. Więc to słowo zaczęło pracować w niej. Zaczęło kruszyć te różne stereotypy dotychczasowe. Zaczęło zmieniać jej sposób myślenia, aż wreszcie słowo zrodziło wiarę. Wiarę w sercu, dzięki której ona powiedziała, nie, moja córka jest zdrowa, ja przyjmuję uzdrowienie dla niej, ja przyjmuję zdrowie dla niej od Jezusa Chrystusa, nieważne, co odpowiedzieli lekarze. I Julka jest zdrowa. Słowo stworzyło rzeczywistość, ale to słowo musiało zostać przyjęte. To błoto musiało być położone na jej życie. Po co? Po to, aby ona coś z nim zrobiła. Ona musiała w to uwierzyć. Dlatego Jezus powiedział do tego niewidomego, idź sobie do tej sadzawki z Syloe, posłany. Ja cię posyłam. I on teraz miał wybór. Albo pomyśl sobie, kurczę, ale odlot. Zdejmie to błoto i dalej chodzi ślepy. Nigdzie nie idzie. Albo pomyśli sobie, coś w tym jest. To błoto na jego oczach było wyzwaniem. To było bardzo ekstrawaganckie. Wyobraźcie sobie? Wyobraźcie sobie, że dzisiaj przyjeżdża do nas jakiś brat, albo że ja wychodzę, biorę ziemię, tak, pluję na nią i na przykład, o, Oliwia miała chore ucho i nakładam jej do ucha. No mówi, panie, coś pan? Weź pan zabieraj te plwodziny. To było bardzo ekstrawaganckie. Dlaczego wspomniałem o Oliwii? Bo Oliwia ma uzdrowione ucho. Tak, modliliśmy się o nią tutaj, tak, od razu świadectwo. Miała poważne zagrożenie przeszczepu ucha, czy tam przeszczepu pewnej części ucha, tak? Ale modliliśmy się i lekarze stwierdzili w Poznaniu, nie trzeba nic przeszczepiać, wszystko jest dobrze. Bóg jest dobry, amen? Okej. Okay. Ja mówię za nią to świadectwo, bo ona mówi, że ona się boi to powiedzieć. Dobrze. I teraz, to było bardzo ekstrawaganckie, nałożenie komuś błota ze śliny, z kurzu na oczy. Ten człowiek musiał uwierzyć i pójść do tej sadzawki i obmyć się. Tak samo jest z nami. Słowo do nas dociera. Czasami ono dociera do nas w bardzo dziwny sposób. Czasami Bóg to, co do nas mówi, wywraca do góry nogami cały nasz światopogląd. Tyle lat chodziłem do kościoła, nauczali mnie inaczej, a teraz nagle Bóg do mnie mówi coś całkiem innego. To znaczy, że co? Przez te wszystkie lata byłem w błędzie? Gdy ja zacząłem głosić Ewangelię w moim domu, moja mama powiedziała tak, zaraz, to ty chcesz powiedzieć, że ty nagle teraz odkryłeś prawdę i mój Kościół, jak i to wszyscy wiedzą, i mój Kościół przez tyle wieków się mylił? Dokładnie, gdy słowo przychodzi do życia człowieka, wywraca dużo stereotypów. Jest wyzwaniem dla naszego sposobu myślenia. To nie jest łatwo. To nie jest łatwo poddać się działaniu słowa. Uderza w nas, w nasz dotychczasowy sposób myślenia. Dlatego tak bardzo potrzebujemy nieustannie przyjmować słowo. I teraz to słowo zmusza nas do refleksji, a gdy to ta refleksja zaczyna przekonywać nas, wnioski z tej refleksji zaczynają być logiczne, spójne, zaczynają mieć sens, to zaczyna nas przekonywać, rodzi się wiara. A gdy wiara zaczyna się rodzić, wyzwala się moc. I symbolem tego jest fakt, że ten niewidomy z nałożonym błotem poszedł do tej sadzawki, obmył się i nagle otwiera oczy i nowa rzeczywistość. Wow! Ja tego nigdy nie widziałem. To ci ludzie tak wyglądają? O, nie wiedziałem, że niebo tak wygląda. Wyobrażacie sobie, co on musiał przeżyć? Nagle nowy sposób widzenia. Każdy z nas, moi drodzy, gdy dociera do niego Słowo Boże, musi coś z nim zrobić. Albo je zdejmie, odrzuci i dalej żyje tak, jak żył, albo pójdzie i zrobi dokładnie to, z czym posyła go Jezus i zacznie widzieć. I zacznie widzieć. Niesamowite. Chciałbym zwrócić waszą uwagę, że dopiero posłuszeństwo tego niewidomego człowieka, posłuszeństwo Słowu Bożemu, słowo, które usłyszał od Jezusa, wyzwoliło działanie Bożej mocy. Niektórzy z nas myślą sobie, jak to może być, czy ja mogę kiedykolwiek kogoś uzdrawiać, czy przeze mnie może działać Boża moc? Chcę ci powiedzieć, że tak. Przez ciebie też. No a gdzie aleluja? O, przeze mnie też! O, aleluja! Tylko powiedz mi jak? Cieszycie się czy nie? To jest dobra nowina. No więc jak? Dokładnie w ten sposób. Jezus pośle do ciebie słowo. Ono zderzy się z twoją ziemską mentalnością, z twoim ziemskim sposobem myślenia. Stworzy się z tego mikstura, błoto, które zostanie, będzie aktywne w tobie, które nie da ci spać. I teraz masz wybór. Albo pójdziesz i coś z tym zrobisz w posłuszeństwie słowu, albo powiesz, czy ja wiem, to ja raczej nie. I wtedy nic się nie stanie. Moc Boża wyzwalana jest w naszym życiu dopiero wtedy, gdy jesteśmy posłani przez Boga, idziemy do sadzawki i przez wiarę robimy posłuszeństwo, tak jak ten ślepy obmył sobie twarz. To dopiero było momentem wyzwolenia mocy. On był już dawno zaplanowany. Ten niewidomy człowiek był już w umyśle Boga widzącym. ale mógł nigdy nie spojrzeć na swoje oczy, nigdy nie zacząć widzieć, gdyby nie poszedł do tej sadzawki. Posłuszeństwo Słowu Bożemu wyzwala Bożą moc. Jeśli nie jestem posłuszny, nic się nie stanie. I teraz mała uwaga praktyczna. To nie ma znaczenia, gdy Bóg cię posyła z jakimś słowem, czy widzisz te skutki, o których oczekujesz. Kwestia jest w tym, czy jesteś posłuszny. Czasami Bóg będzie nas posyłał z zadaniem małym, drobnym, nie takim spektakularnym jak tutaj, po to, aby wytrenować w nas, wypracować w nas mechanizm posłuszeństwa. Dlaczego? Ponieważ my mamy w sobie mechanizm nieposłuszeństwa. Jako ludzie. Jako ludzie, jako rodzaj ludzki jesteśmy nieposłuszni Bogu. I teraz my musimy nauczyć się, co to znaczy być posłusznym Słowu. Dlatego Bóg, zanim zaczniesz otwierać oczy niewidomym, a jesteś do tego powołany, wierzycie w to? Niektórzy amen, niektórzy... Dobrze. Zanim zaczniesz otwierać oczy niewidomym, Bóg najpierw musi wypracować w tobie mechanizm posłuszeństwa. Zna twoje serce. Więc dostaniesz małe zadania. Idź i zrób to. Idź i powiedz to. Idź do tamtego człowieka i pomóż mu. Albo cokolwiek. Ja teraz oczywiście improwizuję. To nie ma znaczenia co? Znaczenie ma posłuszeństwo. Dlaczego? Bo w nas nieposłuszeństwo jest tak głęboko zakorzenione, że trzeba je teraz naprawdę długo wykorzeniać. A niektórzy z nas są specjalistami w nieposłuszeństwie. Boży mężowie, o których czytamy w Biblii, to szaleńcy. Na czym polega ich szaleństwo? Że byli posłuszni Bogu zawsze i we wszystkim. Dlatego robili dziwaczne rzeczy. I to są charyzmatycy. Tak? Ludzie chodzący w Bożej łasce. Skoro Bóg mi to powiedział, to znaczy, że to jest właściwe, to jest Jego łaska, ja idę i to robię. I to jest... Jeżeli nie jesteś szalony, ale wyważony, twoje nieposłuszeństwo będzie wymagało długiej terapii. Wielu z nas jest bardzo wyważonych. Zastanowię się. Bóg mówi, idź, głoś Ewangelię. Rozważę to. I tak rozważasz i stwierdzasz, ja się do tego nie nadaję. Nie o to chodziło, czy się nadajesz, czy nie. Ty miałeś pójść i to zrobić, koniec. Ale rozważasz. Udajesz mędrca, Greka. Tylko, że cały czas jesteś nieposłuszny. I teraz chciałbym, żebyśmy dobrze zobaczyli, że kroczenie z wiarą, posłuszeństwo w kroczeniu z wiarą wyzwala Bożą moc w naszym życiu. Jeśli dziś nie oglądamy Bożej mocy w naszym życiu, to znaczy, że gdzieś jesteśmy nieposłuszni, nie chodzimy w wierze. Trzeba to zmienić. Tak jak ten człowiek, skoro słowo do niego dotarło, to błoto było na jego oczach, on po prostu poszedł i obmył się w sadzawce z Syloe. Jest to notabene bardzo podobna historia do tej, którą możemy przeczytać w II Księdze Królewskiej w 5 rozdziale, gdzie przychodzi Naaman, dowódca wojsk syryjskich, do proroka Elizeusza, który każe mu iść do Jordanu i 7 razy zanurzyć się w rzece. Co robi dowódca Naaman? Mówi, a co to nie ma w Asyrii, nie, w Aramie nie ma rzek, żebym ja się tam zanurzył? Muszę iść do tego brudnego Jordanu 7 razy? Już gotowy był zabierać się, mówi, a ja nigdzie nie idę. Chory na trąd człowiek. Na co słudzy mówią mu, nie, no panie, no to tylko 7 razy zanurzyć, no idź, no. No i w końcu dał się przekonać. To jest dokładnie to samo. To jest bardzo historia, jeśli chodzi o treść, o wymowę, dokładnie podobna. I spójrzmy na bardzo ważną rzecz. Jezus już otworzył twoje duchowe oczy. Jeśli jesteś osobą narodzoną na nowo, masz już otworzone duchowe oczy. Jezus otworzył oczy naszego ducha. Amen? W ten sposób zaczęliśmy widzieć naszymi duchowymi oczami. Ale to nie koniec. Jezus zrodził nas na nowo po to, abyśmy teraz tym duchowym wzrokiem widzieli coraz większe rzeczy, coraz dalej, coraz lepiej, coraz wyraźniej. abyśmy każdego dnia dostrzegali to, co Jezus do ciebie mówi. Gdy rano wstajesz, Jezus rozpoczyna mówić do ciebie. Posyła swoje słowo. W ciągu dnia posyła swoje słowo. I teraz istota polega na tym, abyśmy mając oczy ducha, umieli dostrzegać to, co Jezus do nas mówi, z czym nas posyła. Gdy czytałem tą historię ostatnio, nie wiem już który raz w życiu, po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z tego, że ja codziennie potrzebuję tego, aby Jezus otwierał moje oczy. Codziennie. Ktoś może powiedzieć, no ale zaraz, jesteś nawrócony. Ja nie o tym mówię. Właśnie dlatego, że jestem narodzony na nowo i mam otworzone oczy ducha, teraz potrzebuję Jezusa, abym widział tymi oczami, a nie swoimi cielesnymi oczami. Chrześcijanie mają dwojaki rodzaj wzroku. Masz wzrok fizyczny, taki jak każdy człowiek, i masz wzrok duchowy. To są oczy ducha. Możesz o tym przeczytać na przykład w pierwszym liście, przepraszam, w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, 18 werset, gdzie Paweł modli się, aby oczy serca zostały otworzone w Efezjanach. Mamy duchowy wzrok. I teraz, widz polega na czym, że skoro mamy już duchowy wzrok, Bóg pragnie, abyśmy każdego dnia widzieli tym wzrokiem. Patrzyli tymi duchowymi oczami. To jest inny rodzaj patrzenia. To jest inny rodzaj spoglądania na ludzi, na świat, na wydarzenia, które nas otaczają. I teraz Chrystus nas posyła, znowu to słowo, posłami. Posyła nas do świata, abyśmy mając duchowe widzenie, mając światło w sobie, poszli i tym ludziom siedzącym w ciemności to światło dali. Amen? Na czym to ma polegać? Pierwszy list Jana, drugi rozdział. I już zmierzamy do końca. Przeczytamy ten fragment. On jest bardzo prosty, on jest bardzo jednoznaczny. Tutaj wielkiej teologii, w tym, no jest to wielka teologia, ale jeśli chodzi o zrozumienie, naprawdę nie nastręczy to nikomu trudności. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, ósmy werset. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Skoro twierdzę, że jestem narodzony na nowo i moje duchowe oczy zostały otwarte, to prawdziwą Bożą światłością jest miłość. Chrystus otwiera nasze oczy duchowe, abyśmy ujrzeli główną zasadę nowego stworzenia, którą jest miłość. Na to zostaliśmy zrodzeni na nowo w naszym wewnętrznym człowieku, abyśmy byli wypełnieni miłością i dawali miłość. Miłość jest pierwszą i najważniejszą zasadą Królestwa Bożego. Powtórzmy, miłość. Jesteśmy posłani, aby teraz, mając światłość w sobie, światłość, która jest pełna miłości, poszli do świata, w który jest w ciemności i dali im światło w postaci miłości. Ja wiem, że my wolelibyśmy mówić tym ludziom. I to jest dobra rzecz. Trzeba głosić, trzeba zwiastować, składać świadectwo. Ale prawda jest taka, że najwięcej, najmocniej do ludzi przemawia miłość. Czasami jest niedoceniana. Czasami jest uważana za słabość. Czasami niestety jest wykorzystywana. Okej, ale ja wierzę w moc miłości. Tu jest wyraźnie napisane, Jan napisał to w Duchu Świętym, ciemność ustępuje, gdy światłość prawdziwa już świeci. Dlaczego światłość prawdziwa świeci? Ponieważ miłość przyszła na świat. A skoro miłość przyszła na świat, ciemność oddaje jej pole. Światłość zaczyna świecić swoim wielkim blaskiem. I my jesteśmy powołani, aby iść i dawać ludziom światło. Tą światłością jest miłość. Jezus powiedział, tak długo jak długo jestem na świecie, jest czas, aby wykonywać dzieła Pańskie. Ja jestem światłością świata. Ktoś może powiedzieć, no dobra, to czyli Jezusa teraz tu nie ma. Nie, Jezus jest. Jezus jest tutaj. Kościół Jezusa Chrystusa jest ciałem Jezusa, tak? Jezus jest w tobie, czyli tak naprawdę my reprezentujemy Jezusa, by nie powiedzieć, my jesteśmy Jezusem. Jezus jest na ziemi. Ciemność na ziemi nastanie wtedy, kiedy Kościół zostanie pochwycony i zabrany do nieba. Wtedy nie będzie już dla ludzi żadnych szans. Ale tak długo, jak długo jesteś ty i ja tutaj na ziemi, tak długo ci ludzie mają szansę wyjść ze świata ciemności i zacząć żyć w światłości, bo my możemy dać im Bożą miłość. Amen? Moi drodzy, to jest wspaniałe zadanie. O dalszych skutkach i o dalszych treściach zawartych w Ewangelii Jana w 9 rozdziale powiemy sobie za tydzień. Dziś wszakże najistotniejszą rzeczą jest, abyśmy zobaczyli, że Chrystus jest światłością. Amen? Chrystus przyszedł na ziemię, która jest ciemnością. Amen? Po to, żeby ta ciemność została rozproszona Jego światłością. Amen? A my, którzy uwierzyliśmy w Jezusa i otrzymaliśmy tą światłość z naszego wnętrza, jesteśmy posłani, aby tą światłość dać ludziom poprzez miłość Bożą. Amen?